Czekają też miliony telewidzów. W tym roku odbędzie się ono we włoskim stylu i inaczej niż kiedykolwiek. Będą dwa znicze olimpijskie i wydarzenia w kilku miejscach równocześnie. Próby i ustalenia trwają do ostatniej chwili, mówi Konrad Niedźwiecki, szef polskiej misji olimpijskiej.
Próby tam na San Siro toczą się w zasadzie cały czas. Mam nadzieję, że organizatorzy będą gotowi, tak żeby oprócz pięknej ceremonii też tą logistykę zabezpieczyć, żeby sprawnie dojechać, sprawnie wrócić, żeby jeszcze zawodnicy mogli coś zjeść, no i później normalnie wypocząć przed startami.
Jednym z głównych punktów wieczoru będzie parada olimpijczyków. W tym roku będą dwie. Będziemy mieć więc dwoje chorążych. Polscy zawodnicy rywalizujący w Mediolanie przejdą na stadionie San Siro z Natalią Czerwonką na czele, a ci, którzy są już w Alpach, w Predazzo z Kamilem Stochem niosącym biało-czerwoną. Z Mediolanu Agata Król, Polskie Radio.
Jedyny w Polsce tor lodowy ze strefą kibica. W Tomaszowie Mazowieckim otwiera się Olimpijski Klub Kibica w arenie lodowej. Będzie tam można obserwować zmagania uczestników zimowych igrzysk i aktywnie spędzić czas. Tomaszów jest wyjątkowy dla polskich panczenistów. To tu przygotowują się do najważniejszych startów. 18-letnia Pola Matera trenuje łyżwiarstwo szybkie od 11 lat. Marzy o występie na igrzyskach, na razie kibicuje i liczy na medale Polaków.
Bardzo śledzimy i bardzo kibicujemy, trzymamy kciuki najbardziej i mamy nadzieję na medale od Damiana Żurka, który pokazuje się w tym sezonie znakomicie. Trzymamy kciuki, tak.
Relacje z olimpijskich aren na naszej antenie. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Wieczorem i w nocy pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz powodujący gołoleć. Na południu i w centrum mglisto. Termometry pokażą minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 2 na południu.
Autopromocja.
Niech pan nie gniewa się na mnie, ja przecież nic złego nie zrobiłem.
No to mówcie w końcu prawdę.
A może tym razem adaptacja znanej powieści?
Znachor, audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
Część pierwsza. W roli tytułowej Michał Żurawski.
Proszę o niewielką dawkę atropiny.
Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka.
W sobotę po 19:00. Polecamy.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Voulez-vous zakupy ze mną, pani Barbaro?
Z przyjemnością, panie Pascalu, tylko ten weekend mam już zajęty z Marianem, bo jest weekend rabatów dla zakochanych w Media Expert.
O, to ja też sobie coś kupię.
Walentynki w Media Expert.
Proszę, oto pana kawa z mlekiem.
Poproszę jeszcze mini lotto.
O, świetny wybór na dobry początek dnia.
Wezmę dwa zakłady.
Czyli podwójna radość i szansa na wygraną.
Jednak poproszę cztery zakłady.
Coś czuję, że to będzie pana wielki dzień.
Więcej zakładów mini lotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 złotych. Codziennie. Daj sobie więcej powodów do radości. Mini lotto robi wielki dzień. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Big Deal. Multi Deal. Gratis w prezencie. Codziennie. Świętujemy urodziny Deals. Tylko jutro. Herbata Lipton 120 torebek. 1 plus 1 gratis. 9 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 18 zł za sztukę. Make a Deals.
Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Dokładnie 7 minut po godzinie 14.
Terra Cultura.
Agnieszka Oprzeńska nadal na urlopie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Katarzyna Fryz-Wojtkowska. Michalina Bieńko go wydaje i zaczniemy od Davida Berna.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Yeah.
gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. You love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Sees. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Jak wspaniale David Byrne rozpoczyna drugą godzinę Terra Kultury, a naprzeciwko mnie już gość Michał Mędyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja i ty dawno się nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że twoje relacje z Trójką no, nie są aż tak... No, moim zdaniem spotykaliśmy się ostatni raz w latach nastych. Być może nawet spotkaliśmy się przy okazji głucha orkiestra, jak się nazywała? Opera?
Perkusyjna. A opera? To było opera rok, dla głuchych po prostu.
Opera dla głuchych, czyli to był rok 2000.
To pamiętam. 17. Od tego roku pracujemy sobie grupa słyszących ze świetnymi głuchymi artystami. W sposób ciągły nam się udaje.
I to ma sens właśnie, to, że wywołałam ten pierwszy moment, dlatego, że rzeczywiście teraz chcemy też opowiedzieć o koncercie z udziałem Głuchej Orkiestry Perkusyjnej. Hubert Zemler to jest nazwisko, które musi się pojawić i za chwilę ci zadam pytanie, tylko od razu chcę zapisać datę w głowach naszych słuchaczy i słuchaczek. To jutro, 7 lutego. I co więcej, mówimy o miejscu, które jest to sala imienia Wojciecha Krukowskiego. Przypomnę, że mamy cały czas w zawieszeniu spotkanie z Jolantą Krukowską i jej spektakl z Weroniką Szczawińską. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale teraz opowiadamy o tym, co się wydarzy w Centrum Sztuki Współczesnej, Laboratorium Sala imienia Wojciecha Krukowskiego, nieżyjącego już wspaniałego artysty, performera. Do tych wątków jeszcze wrócimy. No właśnie, ale to zacznijmy, Michał, od przypomnienia, czym właśnie, skąd się wzięła ta relacja pomiędzy artystami głuchymi i słyszącymi. Ten pomysł aktywizujący, ten pomysł, w którym właśnie wtedy w 2017 współcześni kompozytorzy czy kompozytorzy muzyki współczesnej zaczęli pracować z głuchymi artystami. Skąd on się wziął i jak ewoluuje przez te lata?
Może warto, postaram się krótko, ale obszernie, zacząć od tego, że w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, Polska nie ma ani jednego profesjonalnego teatru głuchych, czy też teatru wizualnego, bo mówimy o sztuce nieoperującej
takimi podziałami
dźwiękowym, fonicznym, ale komunikatywnej dla wszystkich odbiorców. Za to od paru lat jest takie, powiedziałbym, poruszenie, głównie w sferze teatru i zachwyt potencjałem tej kultury wizualnej, zwłaszcza kultury języka migowego, który dla nas wygląda troszeczkę jak pantomima, troszeczkę jak balet, jeżeli ktoś pięknie miga, tak naprawdę jest językiem. Natomiast i mój background, jak wiesz, jest muzyczny bardzo mocno i gdzieś tam to paradoksalne połączenie, wcale nie tak paradoksalne, jak się okazało.
Tak, bo to jest zawsze pytanie o to, co jest normą, prawda? I co tworzy paradoksy.
Bardzo mnie pociągnęło i od tamtej pory działamy na pograniczu teatru, muzyki. Głucha Orkiestra Perkusyjna też jest grupą muzyczną. Hubert Zemler, wspomniany, od 3-4 lat pracuje z grupą artystów. Uczą się takiej polirytmicznej, wspólnej gry na bębnach, ale też performatywną. I ten koncert nazywamy koncertem inscenizowanym, a może nawet półspektaklem. To znaczy tam jest historia opowiedziana przy pomocy gry na bębnach, migania i innych środków.
O tym, że osoby głuche nie są osobami niewrażliwymi na muzykę, myślę, że dosyć często mówimy, ale może zawsze warto przypominać, ale pewnie wiele osób teraz ma, nie słysząc jeszcze o tym projekcie wcześniej, takie pytanie, ale jak to możliwe jest, prawda, że tworzymy orkiestrę z osób, które nie słyszą, ale jednak grają?
No, tu zawsze warto przywołać ikonę. Ikonę dla tych, którzy znają, dla tych, którzy nie znają, pewnie stanie się to ikona Evelyn Glennie. Bardzo wybitna perkusistka klasyczna, gdzie klasyczno oznacza dosyć szerokie spektrum możliwości i co do doboru instrumentów, i do umiejętności gry, która ucząc się gry na perkusji traciła stopniowo słuch i dzisiaj jest wybitną artystką, operującą swoją grę na pamięci mięśniowej, ale przede wszystkim na doświadczeniu wibracji poprzez dotyk. I ona wręcz ma teorię, że słuch jest tylko wyspecjalizowaną formą dotyku tak naprawdę. I na tym w największym uproszczeniu polega percepcja dźwięku i muzyki przez osoby z dużą utratą słuchu. Na tym odbiorze poprzez zmysł dotyku, co w naturze nie jest wyjątkowe. To znaczy wiele roślin i niektóre gatunki zwierząt w podobny sposób odbierają wibracje powietrza z otoczenia.
To teraz już konkret, czyli to, co wydarzy się jutro, to jest szansa na podwójne spotkanie, ponieważ zaplanowaliście dwa pokazy o godzinie 18 i o godzinie 20. Bye Bye Butterfly, tę pierwszą część tytułu łatwo jest mi przywołać, bo zresztą fragmenty tego utworu właśnie w operze dla głuchych się pojawiały, ale dalej Favola in...
Muzyka.
Muzyka.
Jest to po włosku, jest to nazwa snobistyczna.
Luksusowa.
Luksusowa, jedna z wczesnych nazw opery. Baśń w muzyce, baśń poprzez muzykę. No bo jest to baśń. A o czym jest to baśń? O spotkaniu właśnie głuchych z dźwiękiem i ich rozmowie. I oni w pewnym sensie, ci głusi, rozmawiając z tym dźwiękiem spersonifikowanym, wyjaśniają nam, czym jest głuchota, czym jest słyszenie i czym jest dźwięk właśnie.
Zacząłeś nawet tutaj rytmicznie nogą postukiwać, nie wiem, czy słyszysz, bo tego
oczywiście,
nie powiedziałam, ale warto przypomnieć, że jesteś autorem idei tego spektaklu, tego zdarzenia artystycznego, tego przeżycia i też autorem scenariusza, więc przepraszam, że ci się wtrąciłam. Kontynuuj.
No i robią to, gadając dźwiękiem, poprzez dźwięk przede wszystkim, poprzez bębnienie, poprzez potrząsanie przedmiotami, no ale mamy też na pokładzie poetę migowego Adama Stojanowa, świetny artysta, który poza działaniami w takich grupach amatorskich występował w 6-7 spektaklach profesjonalnych w teatrze, chociażby w Warszawie, w Nowym Teatrze, w Teatrze Studio, w TR-ze. Wirtuos tego języka. Zresztą ostatnio u Agnieszki Obszańskiej z pół roku temu z Adamem tutaj byliśmy u was i Adam próbował pokazać w radio, no, a trochę poprzez internet, na czym polega poezja migowa.
To jest w ogóle niesłychane wszystko. Po tych latach już też macie doświadczenie. Powiedz, co obie strony, jak obie strony przeżywają te spotkania? Myślę o stronach artystów i publiczności. I też o tych, którzy właśnie, no, tak jak ty, jesteście współtwórcami całej tej sytuacji artystycznej. Czego się nauczyłeś? Jak to poszerzyło twoje w ogóle myślenie o muzyce współczesnej, o kontakcie właśnie z przestrzenią, jaką sztuka jest i która w ogóle jest najbezpieczniejszą przestrzenią do łamania wszystkich norm, eksperymentowania, dotykania nowych przestrzeni?
To, co jest fascynujące, to rzeczywiście mamy do czynienia, warto o tym wspomnieć, to znaczy z wyjątkową grupą w tej społeczności głuchych, bo to jest grupa, która wychodzi do świata, która chce wyrażać siebie, chce wyrażać kulturę tej swojej społeczności subkulturę w pewnym sensie. Większość głuchych, jak wynika z badań, dokonuje takiego samowykluczenia w wieku powiedzmy 10 lat, orientując się, że na mieście nie ma żadnej oferty dla nich i w świecie słyszących, więc w zasadzie nawet jak ktoś nas informuje poprzez media, że to jest dla głuchych, to i tak nie pójdziemy.
Nie korzystają.
To są wyjątkowo ich entuzjazm, ich miłość do muzyki, przede wszystkim perkusyjnej, podkreślam, bo to jest to doświadczenie takie prymarne, do którego naprawdę nie trzeba mieć sprawnych, tak powiem, kosteczek
ale jednocześnie
słuchowych.
Jest to doświadczenie bardzo takie uspokajające z publicznością, tak? No bo nam z kolei jako odbiorcom bardzo łatwo wejść w muzykę perkusyjną.
Kolejna rzecz to jest entuzjazm odbiorców głuchych. Pamiętam pierwszy spektakl, o którym mówiłeś, gdzie przyjeżdżały tylko dzięki temu, że był spektakl w mainstreamowym państwowym teatrze dla głuchych, to przyjeżdżały autobusy głuchych z podwarszawskich miejscowości na to wydarzenie. Trzecia strona medalu, radość wynikająca z odkrycia piękna języka migowego ze strony słyszących, osób niemigających, jak i to jest ogromny potencjał. Chociaż tu jest takie ryzyko fetyszyzacji, przed którymi głusi czasami boją, tak, że to troszeczkę jest...
No tak, podziwianie trochę takiej kobiecy z brodą w cyrku, tak? Że popatrzymy na coś dziwnego,
albo
innego.
Albo mówienie, że twój język jest taki piękny, chociaż nic z niego nie rozumiem i nie zamierzam się go
nauczyć.
Nauczyć. I coś jeszcze miałem dodać, ale już zapomniałem.
To, co najważniejsze, to to, że mam nadzieję, że poruszyliśmy tutaj kilka wątków, które otwierają poszukiwania w głowach. Po pierwsze oczywiście z całą kulturą poszerzającą doznania, także poprzez korzystanie z doświadczeń osób, które świat postrzegają, czy wyrażają się w tym świecie inaczej. To może być jedna nitka inspiracji. Drugą oczywiście jest wprost zaproszenie jutro do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie na pokazy, które o godzinie 18 i o 20 są. Bilety jeszcze możemy, tak? Jeszcze
tak,
są?
Bilety są darmowe na stronie CSW, proszę wygooglować Bye Bye Butterfly w sali laboratorium i tam są zapisy, wystarczy podrać adres mailowy, imię i nazwisko. Pozwolę sobie jeszcze, bo sobie przypomnę,
że podniosłeś rękę.
To też są wyzwania, to znaczy kultura głuchych, chociaż to są obywatele Polski, czasami Ukrainy, co oczywiste, czasami innych krajów, ci, z którymi pracujemy, wychowywani w tej samej przestrzeni, w naszym wypadku w Warszawie, oni żyją w swoim świecie, swoich znaczeń, swoich symboli, swojej wiedzy. I czasami wyzwaniem jest ogromnym stworzenie, to nie chodzi o populizm, ale sztuki akceptowalnej czy opowieści akceptowalnej dla słyszących i głuchych. Mieliśmy parę razy taką przygodę, że na pytanie, czy taka opowieść, która słyszącym się podoba, jest satysfakcjonująca, wywołuje katarzis, czy wywołuje poczucie dopięcia historii, absolutnie nie, dostaliśmy odpowiedź. I to jest też niesamowite poznawczo, to znaczy część tych osób głuchych, jest, z którymi pracujemy, Marta Bramczyk, wymienię z nazwiska, jest mocno zasymilowana, część jak Adam żyje w tym świecie języka migowego. Mój kontakt z nim jest ograniczony, ale to jest możliwość bezpośredniej pracy z ludźmi, którzy żyją jakby na innej planecie, pięknej, fascynującej, i uczenia się od nich. To jest niesamowite.
Idea, scenariusz, dramaturgia, Michał Mędyk, Bye Bye Butterfly, Favola in Musica, to jest nasze zaproszenie. Dziękuję ci za to, że wpadłeś do Trójki i jak rozumiem wracasz na próby, tak? Bo dokładnie
tak jest.
Z CSW tutaj do nas przyszedłeś.
Schody na szczęście nie są zamarznięte, prowadzące za Glikoli do Ujazdowa, więc spokojnie mogę spacerować.
Dziękuję ci bardzo. To jeszcze Hubert Zemler przez chwilę na naszej antenie. No, piękne spektrum tego wszystkiego, co w przestrzeni instrumentów perkusyjnych może się skryć.
Terra Cultura.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but don't let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Na antenie Trójki tak pięknie spotkała się muzyka Huberta Zemlera i The Velvet Underground. No i o spotkaniu jeszcze przez najbliższych kilka minut. Przypomnijmy, że Jolanta Krukowska, performerka, która całe swoje życie artystyczne związała najpierw z Akademią Ruchu, czyli no, dla wielu osób podstawowym performerskim projektem teatralnym w Polsce. To były lata 70. Od lat 80. także pracuje indywidualnie. I to spotkanie artystyczne w Teatrze Komuna Warszawa z Weroniką Szczawińską, reżyserką, dramaturzką z innego pokolenia, materializuje się w spektaklu, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Już dzisiaj premiera retrospekcji. Ale jeszcze kilka słów od pani, bo co powie na to Agnieszka Obszańska? To są chyba ważne sprawy.
Tutaj wkraczamy na bardzo ważny teren, ponieważ wychodzimy od pani pracy, tak. Pani Jolanto. Cofnijmy się w czasie, bo żeby tak. zrozumieć, co się zadzieje dzisiaj, jutro w Komunie Warszawa, musimy się cofnąć do 1994 roku.
Albo jeszcze wcześniej. A to dlatego, że po 10 latach pracy Akademii Ruchu, dziewczyna, która pracowała w Cardiff Laboratory, Jill Greenlach, powiedziała, że o, tak długo pracujesz, może byś zrobiła coś wreszcie sama. A ona była w trakcie przygotowywania projektu, który nazywał się Magdalena Project. I rzeczywiście pojechałam w 86 roku po raz pierwszy na pierwszą edycję tego projektu z własnym performancem.
Wychodzimy tutaj od pani performance'u
z 94 roku.
Droga Czerwonego Kapturka.
Tak. Pierwszy performance, który przynajmniej w moim doświadczeniu został zarejestrowany na wideo. A po festiwalu dostałam informację, że mogę tę kasetę kupić. No więc kupiłam i była.
Czym była Droga Czerwonego Kapturka? Co to była za droga?
To była szczególna droga, bo wszystkie moje wystąpienia były próbą odpowiedzi w ramach tego języka, jakim dysponowałam, czyli ciałem i jakimś konceptem, próbą odpowiedzi, gdzie ja jestem, co mnie absorbuje, o czym chciałabym w ogóle gadać. Od czasu do czasu musiałam się tłumaczyć na jakichś wystąpieniach, bo w niektórych odległych miejscach pokazywałam również tę pracę, gdzie musiałam przywołać lekturę, która była dla mnie niezwykle inspirująca. To był Bruno Bettelheim o cudowności baśni. I tak poczułam ważność tego tekstu, że to wszystko, co państwo zobaczą, jest zapisem tamtego stanu, 94 rok.
Co się dzieje z drogą czerwonego kapturka dzisiaj? Czym jest ta retrospekcja?
Droga czerwonego kapturka przede wszystkim zalicza wielki powrót w 2026 roku, bo też proces naszej pracy był taki, że my sobie z Jolą dosyć długo pozwalałyśmy na szukanie rzeczy i w pewnym momencie pojawiła się taka idea, że super byłoby mieć jakiś bardzo konkretny materiał, zestaw gestów, być może obiektów, taki materiał gotowy, którym obie byłybyśmy zainteresowane. I wtedy do mnie dotarło, że tym zasobem musi być archiwum prac Joli. Jola mnie do swojego archiwum wpuściła, pokazała mi niesamowite skarby. Wśród tych skarbów szczególnie zachwycił mnie performance Droga Czerwonego Kapturka. I teraz mówię, że on zalicza powrót, bo to nie jest praca, która jest znana. To jest praca, która jest opisana chociażby w książce Błaźnice Katarzyny Kułakowskiej, bardzo ważnej książce, której Jola jest też bohaterką. Natomiast na przykład, jeżeli zaczniemy przeczesywać internet, to informacji o tym performance tam nie będzie. I ja widząc go, poczułam taką wielką niezgodę na to, aby taka perła polskich sztuk performatywnych była tylko dla moich oczu i dla archiwum jego autorki. Więc dla mnie takim podstawowym gestem jest powrót, bo Akademia Ruchu istnieje w takiej właśnie pamięci osób zajmujących się teatrem i sztukami performatywnymi. Swoją drogą chciałabym, żeby istniała jeszcze mocniej, dlatego staram się propagować to jako wykładowczyni Akademii Teatralnej. Natomiast myślę, że właśnie ta praktyka artystyczna Joli, zwłaszcza ten performance, jest czymś, co zasługuje na takie ponowne przemyślenie. Więc jakby ten powrót jest też takim gestem, na który Jola bardzo szczodrze się zgodziła, żeby widzom współcześnie ten performance podarować i to w dwóch wersjach, to znaczy w tamtej wersji z 94, która jest nagraniem archiwalnym i gdzie Jola z przeszłości nie może już nic zmienić, ponieważ jest nagrana i jest wersją dzisiejszą z 26 roku, gdzie Jola na scenie może odnieść się do swojego nagrania sprzed lat. Ja tylko też dodam, być może uzupełniając ze swojej perspektywy zewnętrznej to, co Jola opowiedziała, czym to jest dla niej jako dla autorki. Ja na ten utwór patrzę jako na taką bardzo dla mnie wyjątkową w polskiej kulturze performatywnej próbą zapisu doświadczenia kobiety, jej relacji ze światem. Tylko tutaj cokolwiek powiem, będzie mi się wydawało takie dosyć niezgrabne, ponieważ ta praca, i to naprawdę trzeba podkreślić, realizuje się tylko w typowym dla Joli języku, który jest z jednej strony językiem klasycznego performansu, a z drugiej strony jest językiem klasycznego performansu bardzo mocno zarażonego teatralnością, taką jaką Jola uprawiała. To znaczy dla mnie to też jest super ciekawe, że to jest performance robiony przez aktorkę teatru fizycznego, a nie performerkę per se. Więc jest tam takie unikatowe połączenie bycia tu i teraz, uderzeniowego oddziaływania środków, jednak z ogromnym warsztatem, czymś bardzo wypracowanym. Dlatego żadne słowa, które teraz wyprodukuję, nie oddają tego, czego ja doświadczam, patrząc na to i czego mam nadzieję nasi widzowie też doświadczą, gdzie za pomocą pracy z własnym ciałem, z pewnymi obrazami i zaczerpniętymi z życia codziennego obiektami, nagle dostajemy taki rodzaj wizualnej medytacji, który dla mnie jest właśnie taką próbą nazwania swojej relacji do świata, więc droga powraca. Chciałabym, żeby widzowie, widzki zobaczyli ją, przemyśleli, ale też droga powraca jako zachęta do rozszerzenia tego archiwum sztuk performatywnych w Polsce. Znaczy, zobaczcie, jakie mamy skarby, zasoby. Uczmy się. Dla mnie nigdy dość biografii kobiet na scenie. Dla mnie nigdy dość kobiet ze wszystkich możliwych tradycji teatralnych w każdym możliwym wieku. Ja mam tego potworny głód. Jako reżyserka, która studiowała w klasycznej szkole teatralnej, praktycznie nie mam genealogii i robiłam o tym spektakle. Natomiast jestem również reżyserką bardzo zadłużoną w tak zwanym innym teatrze trochę, w performansie, w sztukach performatywnych. Więc po prostu bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby ta przeszłość nie była tylko przeszłością, tylko czymś, z czego możemy się uczyć.
Jest to rodzaj silnej obecności Weroniki z jednego powodu. W jakim sensie ona przywraca ważność tego, co już dla mnie jest historią. Dla mnie to jest historia. Natomiast przywołanie jej na ten czas, to ja się temu i sobie, i temu, co zrobiłam, przyglądam na nowo. A co wyniknie z tej wizualizacji i refleksji, no to zostawiam Państwu.
Co byście powiedziały od siebie na temat waszego wspólnego spotkania?
No oczywiście ja uważam, że wszystko w naszym spotkaniu jest wyjątkowe. Jesteśmy wyjątkowym duetem. Jola jest wyjątkową artystką, która jest w stanie zaperformować swoje archiwum z wielkimi bonusami po latach. I mogę powiedzieć, że będzie to zaskakujące i krótkie. Widzowie lubią krótko, ja też lubię krótko.
Ja też lubię krótko.
Widzowie lubią krótko. To jest szansa oczywiście, żeby sprawdzić, czy wyszło wystarczająco krótko. Retrospekcja Jolanty Krukowskiej, Weroniki Szczawińskiej. Zaglądając na stronę Teatru Komuna Warszawa, myślę, że kiedy trafi się na zdjęcie wspólne pani,
to zapada tak głęboko w umysł, a może jeszcze w inne rejony, że właściwie decyzja o zakupieniu biletu staje się automatyczna. Dzisiaj premiera, a potem kolejne spektakle. Bardzo gorąco zapraszamy. A w studiu Michalina Bieńko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydawca, wydawczyni, która weszła do studia, oznacza jakieś problemy? Czy coś innego będziemy robić już za chwilę?
Nie, żadne problemy. Będziemy rozmawiać.
Och, to może być trudne.
Everybody's got their shit. Everybody's got their shit. But who's got the guts to sit with it? Who's got the guts to sit with it? Everybody's on their own. Everybody's on their own. To lie with me, never belong. But the mirror in another's eyes, that'll get you. And different ways to hide. Hide it out in the open. Maybe I'm gonna let you down. Nothing's gonna make us new. What's done is not gonna undo. Hide it out in the open. Probably say, let's put it off for a few more days. And anyway, I'll pretend not to hear until you whisper it.
Feist zagrała. Dzisiaj tak się podzieliłyśmy z Michaliną, że część utworu do audycji wybrałaś ty, część wybrałam ja. Te piękne piosenki to są twoje wybory, jak Feist. Te wszystkie dziwne popowe, które się rozpychają, to są moje wybory. Przemyślimy to po audycji, natomiast teraz oddaję ci głos, bo czasu jak zawsze jest za mało.
Tak, ja przybywam z książką i z rozmową, tak jak powiedziałam. Postanowiłam przeprowadzić w tym Radiu Rewolucję i rozmawiać na antenie. I udało mi się porozmawiać w zeszłym tygodniu z Amy Key, taką brytyjską poetką. Nie spotkałyśmy się w Londynie niestety, ale połączyłyśmy się i rozmawiałyśmy o jej książce, a konkretnie o zbiorze esejów, aranżacje w kolorze blue, notatki o miłości i budowaniu sobie życia. Autorka próbuje w tych tekstach odnaleźć sens życia w pojedynkę i coś, co wypełni brak miłości romantycznej. Książkę napisała już kilka lat temu. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się w języku polskim. W związku z tym, że od czasu powstawania tych esejów minęło już parę lat, zapytałam ją, czy w tym czasie udało jej się znaleźć miłość romantyczną i czy czuje się kochana.
Yes, I do feel loved. I feel loved by my friends and my family and my
Tak, czuję się kochana. Czuję się kochana przez moich przyjaciół, rodzinę. Moje dwa koty sprawiają, że czuję się kochana każdego dnia. Ale nie znalazłam jeszcze romantycznej miłości. Myślę, że odkąd ukazała się książka, czuję większą gotowość do podjęcia ryzyka odrzucenia i bólu niż w latach poprzedzających jej napisanie. Umawiam się więc na randki, co jest przerażające, zabawne, trudne i interesujące jednocześnie. To dla mnie dość duża zmiana, ale po prostu robię to, co robi wiele osób.
That feels like quite big for me, but I'm just doing what lots of people do all the time.
Czy nadal regularnie organizujesz kolacje dla przyjaciół i czy poczucie przynależności do wspólnoty może wypełnić lukę wynikającą z braku relacji romantycznej?
Yeah, I think absolutely. I guess I think the friendship and that, you know, like building a network of support around you, whatever that looks like, it might be.
Myślę, że przyjaźń i budowanie sieci wsparcia wokół siebie, niezależnie od tego, jak ona wygląda, czy to przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, ludzie, z którymi angażujesz się w działalność społeczną, czy coś w tym rodzaju, wszyscy oni wnoszą do życia niesamowite bogactwo, ale nie zastępują miłości romantycznej. Obecnie lubię myśleć, że wszystkie te relacje mogą być w pewnego rodzaju mozaice i żadna z nich nie jest ważniejsza od innych. Myślę, że bardzo często stawiamy miłość romantyczną na szczycie hierarchii i mówimy: no cóż, życie musi być uboższe, jeśli nie ma w nim miłości. Staram się po prostu doceniać te relacje za to, czym są i co mi dają, ale nie jako substytuty miłości romantycznej. Nadal uwielbiam organizować imprezy i gościć moich bliskich. Co roku organizuję przyjęcie bożonarodzeniowe. Bardzo ważne jest dla mnie, aby zawsze mieć coś w kalendarzu z ludźmi, którzy są dla mnie najważniejsi, ponieważ naprawdę potrzebuję tych bezpośrednich więzi i naprawdę potrzebuję okazywać swoją miłość poprzez gotowanie dla innych albo wspólne wyjścia, na przykład do sauny, czyli poprzez coś, co jest naprawdę świadomie spędzonym razem czasem. Myślę, że kiedy nie masz partnera lub partnerki i mieszkasz sam, nie masz tego rodzaju przypadkowych chwil, które możesz spędzić z kimś, kiedy jesteście w pewnym sensie razem, ale jednocześnie jesteś sam lub sama i masz ten towarzyski, nieplanowany, nieustrukturyzowany czas. Bardzo mi tego brakuje w moim życiu i naprawdę chciałabym mieć tego trochę więcej.
Together, but you're also alone and you've just got that companionable, unplanned, unstructured time, and I miss that in my life, and that's something that I would really like to have a bit more of.
A czy boisz się samotności i tego, że może czekać cię samotna starość?
I'm not frightened of being lonely because I feel like I've got pretty good inner resources. I enjoy my own company because I've spent quite a lot of time on my own. I know how to fill my days and I know how to do things on my own that will give me pleasure. And I really value that because I think...
Nie boję się samotności, ponieważ czuję, że mam dość dobre zasoby wewnętrzne, lubię swoje własne towarzystwo. Myślę, że ponieważ spędziłam sporo czasu sama, wiem, jak wypełnić swoje dni i wiem, jak robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Bardzo to cenię, ponieważ uważam, że niektórzy ludzie bardzo boją się nagłej samotności. Uważają, że lepiej jest być nieszczęśliwym w związku niż samotnym. A ja wiem, że można być naprawdę szczęśliwym samotnie. No, może nie o to szczęście tu chodzi, ale zawsze wolę być sama niż w złym związku. Jednak to nie znaczy, że czasami nie czuję się samotna. Zdecydowanie czuję się samotna. I to jest naprawdę trudne. Czasami wynika to z tego, że jestem blisko osób, z którymi chciałabym być w związku, co sprawia, że tęsknię za nimi i pragnę ich obecności. Innym razem samotność pojawia się, ponieważ nie mam odpowiednich planów na przyszłość i nie skontaktowałam się z przyjaciółmi, aby powiedzieć im, że czuję się trochę bezbronna i bardzo chciałabym mieć towarzystwo. Trzeba więc być bardzo odpowiedzialnym za siebie, robić plany i być szczerym, kiedy czuję się samotnym. Czasami te rzeczy mogą sprawiać, że czujesz się bezbronny. Martwię się o to, jak będzie wyglądała starość. Myślę, że wszyscy powinniśmy się tym martwić, niezależnie od naszego statusu romantycznego. Musimy planować z wyprzedzeniem i zastanawiać się, jakiego rodzaju życie chcemy prowadzić na starość. Niektórzy ludzie mają gotową strukturę wsparcia, ponieważ pochodzą z wielopokoleniowych rodzin. I oczekuje się, że dzieci będą pomagać rodzicom w podeszłym wieku, tak jak oni opiekowali się swoimi rodzicami. W Wielkiej Brytanii ten model nie jest popularny. Boję się, że będę musiała pójść do domu opieki i nie będę mogła żyć samodzielnie. Myślę głównie o tym, jak zachować to, co jest dobre w moim obecnym życiu i jak najdłużej to utrzymać, gdy będę się starzeć. A to oznacza, że naprawdę muszę zmierzyć się ze starością i śmiercią, przemyśleć to i sprawić, by było to mniej przerażające. Bo w przeciwnym razie mogę znaleźć się w sytuacji, w której nie mam żadnego planu, nie mam dzieci, nie mam partnera. Myślę, że często właśnie wtedy kończy się to prawdziwą izolacją i kryzysem. Ale teraz jestem w stanie to przewidzieć, staram się więc zmusić się do przewidywania tego i opracowania planu, aby nie czuć się samotna ani odizolowana. To be able to anticipate that. So it's, you know, trying to push myself to anticipate it and make a plan so that I'm not lonely or isolated. Do rozmowy z Amy Key wrócimy po piosence, która pojawia się w tym kontekście nieprzypadkowo.
Joni Mitchell na antenie Trójki. Wszystko w związku z aranżacjami w kolorze blue. A właściwie autorką tej książki, z którą Michalina Bieńko rozmawiała i ta rozmowa teraz w dalszym ciągu w Terra Cultura. No muszę powiedzieć, że pierwsza część tej rozmowy przyniosła dosyć dużo takich smutnych treści. I zasadzam się, teraz takie pytanie stawiam, czy to planowanie, o którym tyle Emi mówiła, pojawi się w dalszej części waszej rozmowy, czy ten plan, który może ewentualnie no, ułożyć naszą przyszłość, to jest coś, co możemy wykonać?
Myślę, że plan każdy musi ułożyć sobie sam, a w drugiej części będziemy rozmawiać o Joni Mitchell właśnie, bo jest ona literacką przewodniczką i naszą, i autorki, więc zapytałam o to, kiedy w procesie pisania książki pojawiła się właśnie ta postać.
I think of the album Blue as providing a scaffold for the book because each chapter takes its cue, takes inspiration from one of the songs on the album Blue.
Album Blue stanowi szkielet książki, ponieważ każdy rozdział jest inspirowany jedną z piosenek z tego albumu. Zrobiłam to z kilku powodów. Po pierwsze, Johnny była dla mnie swego rodzaju piorunochronem, który pozwolił mi zastanowić się nad tematem, o którym nie chciałam przeważnie myśleć, ponieważ sprawiał mi ogromny ból. Dało mi to bezpieczną perspektywę, przez którą mogłam spojrzeć na swoje życie. Pomogło mi to również uporządkować wszystkie sprzeczne myśli, które miałam na temat tego, czym ono jest i to, co moim zdaniem stało na przeszkodzie mojemu szczęściu. Nie sądzę, żebym była w stanie przemyśleć te kwestie, no wiesz, dotyczące seksu, intymności, macierzyństwa i pojęcia domu lub rodziny, gdybym nie miała sposobu, aby powstrzymać te pytania. Dało mi to coś, co pomogło mi uporządkować myśli i naprawdę skupić się na tym, co mnie dręczyło. Czuję się naprawdę szczęśliwa, że znalazłam tę formę, bo nie sądzę, żebym mogła napisać tę książkę w inny sposób.
So I feel really lucky that I found that form because I don't think I could have written the book otherwise.
A czego nauczyłaś się od Joni Mitchell?
I learned so much from her, but I think Joni Mitchell takes so many risks creatively. Some of those pay off, some of them less so, but mainly like I think she's a genius and I think she's a kind of genius.
Wiele się od niej nauczyłam. Myślę, że Joni Mitchell podejmuje ogromne ryzyko twórcze. Czasem to się opłaca bardziej, czasem mniej, ale ogólnie uważam, że jest geniuszką w dziedzinie wyrażania ambiwalencji. Dlatego album Blue zawiera wiele sprzeczności. Joni pragnie znaleźć miłość i ustatkować się, ale jednocześnie nie chce stracić siebie. Chce zachować swoją tożsamość, niezależność i kreatywne życie. Myślałam, że to album z piosenkami miłosnymi, w których wszystko jest skierowane do obiektu miłości, ale w rzeczywistości wiele z tych piosenek jest skierowanych do niej samej, do jej potrzeb, próbując zidentyfikować i zbadać te rzeczy. To wymaga ogromnej wrażliwości. W jednym z wywiadów powiedziała, że jej album Blue pomógł ludziom zmierzyć się z własną wrażliwością i intymnością. I czuję, że właśnie to mi dała, pozwoliła mi to zrobić i powiedziała mi, że warto podjąć ryzyko otwarcia się i włączenia innych ludzi do tej rozmowy.
Into this conversation.
To była Amy Key, autorka książki Aranżacje w kolorze blue.
A dlaczego wybrałaś akurat tę książkę? Dlaczego chciałaś z nią pogadać?
Zaciekawił mnie bardzo temat. Zaczęłam czytać, potem odezwał się pan z wydawnictwa i stwierdziłam, że...
Czyli przy okazji także kuchnia radiowa. Tak. To może dodajmy też z informacji takich właśnie dotyczących produkcji i tego, jak to się robi, że no, ten tydzień też przyniósł informację o tym, że powstaje biograficzny film, pewnie wykraczający poza ten konkretny album Joni Mitchell, ale także dotykający po prostu jej życia. I w rolę artystki wcieli się kto? Meryl Streep. Mm. Widzisz to?
Tak, właśnie to zobaczyłam.
あなたの姿が分かった。指先でなぞる。 流動体の遊び頭蓋骨から広がってチリチリに話す作品体を運ぶ運ぶ運ぶ私は魚の体をして熱い地面に寝そべったそれから土の中に深く染み込んでついにたどり着いた神秘の庭その頃あなたの姿は水夏の光と影、アスファルト、眩しい屋根、雨の匂い、きしむ枝、苦いコーヒー、夜明け前、誰かの声、生きている間に覚えていること。
Sojus, smak życia i tutaj też słyszymy słowa po japońsku manami kakudo. I to tak naprawdę wszystko, co przygotowaliśmy wspólnie, przygotowałyśmy właściwie na dzisiejsze popołudnie w Terra Cultura. Agnieszka Opszańska, która cały czas nad nami czuwa, Michalina Bieńko, która wydawała audycję, Katarzyna First-Wojtkowska, która ją realizowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zastępuję Agnieszkę Opszańską podczas jej urlopu w tym programie. A na zakończenie też utwór, który połączył artystki, no może nie pochodzący z tak ekstremalnie odległych światów, jeżeli chodzi o wiek, ale na pewno idące swoją inną drogą przez lata muzycznej kariery, żeby energetycznym akcentem powiedzieć do usłyszenia na antenie Trójki, zapraszając oczywiście do słuchania nas dalej, bo dzisiaj wiele rzeczy wydarzy się. Będziemy otwierać igrzyska, ale będziemy także mogli w naszym trójkowym studiu spotkać się z osobami, które wylicytowały złoty mikrofon Katarzyny Stoparczyk. To wszystko przed nami. Do usłyszenia. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. You ready? Don't follow patronymic. Splooge, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me livid, got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait, wait, wait a minute. Who are you looking at when you grew fat? You just blew that, can't redo that, that. Diminish the pillage. A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see, it's not coins in my mintage. Look to the right. Look to the right. Get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. You ready? Homozone, different wardrobe, testosterone. Blend a Tinder, find a grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peak of the clone. You're a personal loan with a personal loan. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just a lot of scrimmage. Not real, but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Get a close up. Let me get a close up. Are you ready? Look, look. Looking real close and you're showing it around like you know me now. Look, look. Pumping up the lens, seeing holes and bends. You don't know me now. Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli 17 dni, 3000 zawodniczek i zawodników, 116 konkurencji, 16 dyscyplin, zwycięstwa i porażki, emocje i wielkie widowisko. Codziennie relacje naszych wysłanników na wszystkich antenach. Zaprasza Polskie Radio, oficjalny nadawca Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Marian, a w jakiej dyscyplinie my mamy największe szanse?
No w jakiej? No w kupowaniu taniej w Media Expert, Barbara. W kupowaniu taniej.
No przecież.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz.
Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Czasem wystarczy dźwięk akustycznej gitary, by zrobiło się magicznie. Świat miał duet Simon & Garfunkel. My mamy Błędowskiego i Jemiołę.
Niezwykły jest zwykły dzień, gdy słońce nad głową tańczy.
Muzyka z Krainy Łagodności, pisana gitarą i piórem, zabrzmi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 lutego o godzinie 19. Bilety na bilety24.pl i w kasie studia godzinę przed koncertem. Poleca Polskie Radio.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Proszę, oto pana kawa z mlekiem.
To jeszcze mini lotto, 4 zakłady.
Czyli poczwórna radość i szansa na wygraną.
Więcej zakładów mini lotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 zł. Mini lotto robi wielki dzień. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dron spadł na jednostkę wojskową w Łódzkiem. Służby prowadzą dochodzenie. O podpis pod reformą KRS-u apeluje do prezydenta minister sprawiedliwości.
Ta ustawa jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i ona będzie likwidować pewien chaos.
Za tydzień stołeczni radni zajmą się projektem nocnej prohibicji w całej Warszawie. Jest dochodzenie w sprawie drona, który rano spadł na terenie jednostki wojskowej w Leśnicy Wielkiej w Łódzkiem. Żandarmeria wojskowa informuje, że nie ma zagrożenia. Na miejscu pracują służby, relacjonuje Joanna Karp.
Rano żandarmeria wojskowa dostała sygnał o dronie, który spadł na teren jednostki wojskowej w Leśnicy Wielkiej. To w powiecie zgierskim. Żołnierze szybko zabezpieczyli teren i jak informuje nas podpułkownik Tomasz Hamerski z oddziału żandarmerii wojskowej w Łodzi, nikomu nic się nie stało, a dron nie wyrządził żadnych szkód. Trwają wyjaśnienia, a urządzenie zostanie zbadane przez ekspertów, którzy sprawdzą jego pochodzenie i rodzaj. Joanna Karp, Radio Łódź.
Sprawa jest traktowana poważnie, przede wszystkim w kontekście podobnych incydentów przy obiektach wojskowych w krajach NATO. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy reformującej Krajową Radę Sądownictwa. Nowelizacja przewiduje, że członkowie KRS-u będą wybierani przez samych sędziów.
Podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o KRS jest tak istotny, ponieważ proponowane zmiany są kluczowe w procesie uzdrawiania systemu sądownictwa.
Chcemy przekonać pana prezydenta, że ta ustawa jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i ona będzie likwidować pewien chaos, który panuje w wymiarze sprawiedliwości.
Mówił minister Żurek, który przypomniał, że jedną z najważniejszych zmian ustawy o KRS ma być sposób wyboru jej członków.
Nowa ustawa przywraca zgodność z konstytucją, czyli wybór sędziowskiej części KRS-u przez sędziów. Wybory będą bezpośrednio tajne i ma je nadzorować Państwowa Komisja Wyborcza.
Nowelizacja zakłada także, że każdy sędzia będzie mógł wziąć udział w wyborze członków KRS, a o mandat nie będą mogli ubiegać się obecni sędziowie, członkowie KRS. Prezydent na podpisanie nowelizacji ma czas do 21 lutego. Witold Banach, Polskie Radio.
Projekt nocnej prohibicji dla całej Warszawy trafił do stołecznych radnych. Propozycję uchwały rozszerzającej zakaz nocnej sprzedaży alkoholu przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, pisze portal wyborcza.pl. Radni mają się zająć pomysłem na sesji w najbliższy czwartek. Zgodnie z projektem nowe przepisy dla całej stolicy obowiązywałyby od czerwca. Teraz zakaz obowiązuje pilotażowo w 2 z 18 dzielnic. Od 22 do 6 rano alkoholem nie można handlować w Śródmieściu i na Pradze Północ. Nocna prohibicja obowiązuje m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Kanada i Francja otworzyły konsulat w stolicy Grenlandii Nuuk. To gest wsparcia dla autonomii wyspy i sygnał rosnącej roli Arktyki w polityce międzynarodowej.
Kanadę reprezentowały minister spraw zagranicznych Anita Anand i gubernator generalna Mary Simon, które podkreślały współpracę w zakresie zmian klimatu oraz